Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu gość Michał Jankowski, prezes Energa Czarnych Słupsk. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ta Energa znowu się pojawiła, chociaż chyba nawet na moment nie zniknęła jako patron. Dwuletnia umowa z koncernem energetycznym z grupy Orlen to niewątpliwie chyba oprócz poprzedniej umowy z grupą Sierleckimi chyba najdłuższa umowa taka tytularna w historii klubu.
No pewnie tak, bezapelacyjnie. No, 2 lata to jest taki fajny okres stabilizacyjny. Pozwala na to, żeby spokojnie coś planować i w tym sezonie, i w następnym. Także to jest duże wyróżnienie dla klubu, ale też jakby podkreślenie tej dobrej współpracy pomiędzy zarówno ze strony klubu, jak i oczywiście sponsora tytularnego. Poznaliśmy się dokładnie przez miniony rok i jest takie, a nie inne rozwiązanie. Należy pamiętać, że z Energą będziemy w tej chwili w tym sezonie już trzeci rok, pierwszy rok jako sponsor strategiczny, w minionym sezonie jako sponsor tytularny i teraz ponownie tytularny i, że tak powiem, z wyłącznością, bo mamy nazwę Energa Czarni Słupsk, nie ma żadnego drugiego członu w nazwie.
I już nie będzie?
Nie będzie.
Czyli to jest zamknięty temat, tak? Tak się będzie zespół nazywał przez najbliższe 2 sezony. Koniec, kropka.
Tak jest.
No dobrze, ale czy to wam nie zamyka trochę drzwi do dodatkowych pieniędzy, dodatkowych partnerów, dodatkowych sponsorów?
Być może tak. No, czasami trzeba niektóre drzwi przymknąć, żeby inne się otworzyły i tutaj nie było... Znaczy było wyjście, natomiast no, taka sytuacja, jest taki pewien kompromis pomiędzy sponsorem a nami. Gdzieś to zostało wypracowane w treści umowy. Ma to oczywiście jakieś dużo bardziej, że tak powiem, znaczące profity, można powiedzieć, i dla klubu, i dla sponsora tytularnego, ponieważ nazwa wyłączna jakby jest podkreśleniem tutaj w każdym przekazie medialnym. Energa będzie pojawiać się za każdym razem jako ten jedyny sponsor Czarnych Słupsk, jedyny tytularny oczywiście.
To rozumiem, że jeżeli zrezygnowaliście, bo tam była jeszcze możliwość, przynajmniej w przepisach tak jest, że jeszcze jeden człon można dorzucić, to rozumiem, że tutaj tym argumentem, który przekonał prezesa, była wysokość kontraktu.
No nie tylko. No, to jest złożona
wysokość
umowa.
Wysokość i długość, tak?
Tak, ta umowa naprawdę ma kilkadziesiąt stron i to jest bardzo trudny tekst i bardzo skomplikowany o wielu różnych aspektach i naprawdę wymaga bardzo dużego zaangażowania po stronie klubu, aby wszystkie świadczenia, że tak powiem, spełniać, bo to oczywiście nie tylko ta nazwa, to jest wiele, wiele innych rzeczy, które należy wykonywać każdego dnia. Ale to też jest pewna obligacja z naszej strony do tego, żeby jednak klub wynosić na wyżyny.
Co to znaczy na wyżyny?
To znaczy, że pod względem organizacyjnym, wizerunkowym, nie tylko sportowym. No, to musi być klub, który jest przejrzysty, który jest wizytówką tego regionu i naprawdę, który dba o to, aby... Wizerunkowo tak naprawdę nigdy nie dać plamy, tak to nazwijmy, tak? To bardzo ważne. Tak jak mówię, ten miniony rok z Energą to był taki papierek lakmusowy i naprawdę poznaliśmy się z bardzo dobrej strony wzajemnie i wszystko było realizowane terminowo na czas i zgodnie z umową i nie było żadnych uchybień po kontroli po zakończonym sezonie, więc jakby to też miało bardzo duże znaczenie.
Jaka to jest część budżetu? Bo ja wiem, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, dżentelmeni pieniądze mają i prezesi klubu zazwyczaj mówią, że to jest istotne wsparcie budżetu, jeżeli pojawia się jakiś sponsor tytularny albo strategiczny, ale to jest rzeczywiście tak duża część budżetu dla was, że determinuje funkcjonowanie pewne, bez zawirowań, bez kłopotów?
Jest to na pewno znaczące, ja tego inaczej nie mogę określić, tak? Natomiast...
Słowo klucz.
Tak, natomiast no, pamiętajmy, że jeszcze jest za nami oczywiście miasto Słupsk, jako ten główny nasz tutaj partner samorządowy. Oczywiście ościenne gminy również uczestniczą w tym wszystkim, natomiast do tego są sponsorzy, kilkadziesiąt podmiotów lokalnych, kibice, karnety, bilety. To wszystko ma znaczenie. Bez żadnego z tych elementów tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie spiąć tego budżetu, więc no tutaj każda taka cegła ma znaczenie, no ale na pewno jest, możemy mówić o bardzo dużych fundamentach, tak to nazwijmy.
To jak to będzie budżetowo, bo ja często rozmawiałem z kolegami, dziennikarzami z Polski, a czarni zawsze narzekają, że mają najsłabszy budżet, a to nieprawda.
No... Ci koledzy powinni chyba jednak się troszeczkę doedukować i poczytać wyniki KRS-ów. To myślę, że wtedy będzie to miało dobry oddźwięk. Ja to wielokrotnie podkreślałem. Budżet rzeczywisty klubu, a możliwości sportowe to są różne rzeczy. Ja prowadzę ten klub w taki sposób, a nie inny, że właściwie lwia część budżetu to są przede wszystkim skierowane na zawodników i całą tą otoczkę, czyli to sedno sprawy, kosztem innych trochę działań i jakby kosztem ograniczania się w rozwoju może troszeczkę klubu też, no ale cóż za cóż, gdybyśmy poszli i rozpasali się, że tak powiem, no to może byłoby mi łatwiej pracować z dnia na dzień, gdybym otoczył się groną specjalistów i większą liczbą ludzi, natomiast sportowo na pewno byśmy ucierpieli i nie bylibyśmy w stanie rywalizować z topowymi zespołami z tej ligi.
No dobrze, bo to mniej więcej jest tak, że wszyscy mówią, a mamy budżet poza playoffem, ale chcemy grać w playoffie. To tak jest z czarnymi?
Patrząc na skład, patrząc na to, jak to udało się zbudować autorsko dzisiaj trenerowi Stelmachersowi przy wsparciu Mirosława Lisztwana i Łukasza Seweryna, myślę, że sportowo jesteśmy w stanie o te playoffy powalczyć, ale panie redaktorze, to jest sport i założenia przedsezonowe oczywiście papier wszystko przyjmuje. Jesteśmy realistami i naprawdę będziemy się bardzo cieszyć z tych playoffów, bo ponownie w tym roku, w tym sezonie nadchodzącym, jak i w ubiegłym, mamy te play-iny, które z jednej strony mogą być szczęśliwe, albo mogą być nieszczęśliwe, jeżeli na to spojrzymy, bo przecież siódme miejsce nie gwarantuje nam udziału w playoffach i to jest takie troszeczkę...
No trzeba jeszcze wygrać.
To jest tyle bolesne. No idealne jest miejsce w pierwszej szóstce, bo daje gwarancję gry w playoff.
Bez... Tak jak w poprzednim sezonie tak było. Jest. Dokładnie się to udało. Nie wiemy do końca, jak zespoły będą inne funkcjonować, dlatego też ciężko jest stwierdzić, jak to będzie się układało w tabeli, bo często jest tak, że na papierze coś wygląda bardzo, bardzo solidnie, a potem nie działa, albo jest zupełnie odwrotnie, że na papierze wygląda to zupełnie przeciętnie, ale udaje się jakoś tak zbudować ten zespół, że on po prostu dobrze i skutecznie gra. Czy wszyscy zawodnicy dotarli już do Słupska i przeszli badania, testy medyczne i przystąpili do treningów? Bo chyba nie.
Wczoraj
nie dotarli, nie mówię o testach medycznych, tylko o tym, czy dotarli wszyscy.
Wczoraj wylądował jeszcze Chico Carter.
Junior,
tak. Tych juniorów mamy trochę w tym roku.
No, co robić? Młody zespół.
Tak. I czekamy jeszcze na Okoro i czekamy na Eto. Ich przylot planowany jest w nadchodzącym tygodniu.
Tam jest wszystko załatwione, bo zdaje się, jeden z nich ma nigeryjski paszport i był jakiś kłopot z tego, co słyszałem, z tym, żeby wszystko tam przyklepać, no bo wiadomo, że wydarzyło się wiele w geopolityce. Nie wszyscy są z Unii Europejskiej, nie wszyscy są ze Stanów Zjednoczonych, a na przykład z Kanady, co znacznie ułatwia te sprawy, ale jak ktoś jest poza tego systemu, że tak powiem, przepływu turystów i biznesu, no to jest trochę trudniej.
Powiem króciutko, że tak Okoro oczywiście paszport nigeryjski, natomiast Eto paszport Kongo.
Kongo właśnie.
Więc też jest poza strefy Schengen czy Unii Europejskiej. I oczywiście nie będę tutaj narzekał na działania dyplomatyczne prowadzone w placówkach, konsulatach polskich. Natomiast no jest bardzo sytuacja utrudniona, jest bardzo zaostrzona polityka, można powiedzieć, co odbija się również na naszym procesie wizowym. On po prostu dużo dłużej trwa niż zakładaliśmy kiedykolwiek, niż sprawdzaliśmy to wcześniej, jak było to w poprzednich sezonach w innych klubach. Teraz troszeczkę to się wydłużyło i skomplikowało, zaostrzyło. Stąd można powiedzieć lekki poślizg. Natomiast obydwoje są już po wizytach w konsulatach i oczekują na tą fizyczne wbicie wizy do paszportu.
Czyli to jest tylko ta kwestia przystawienia tak zwanej pieczątki, tak?
Tak jest.
No to jest kluczowa, bo inaczej się nie wsiądzie tak do samolotu. Znaczy można wsiąść, ale się nie przejdzie przez przejście graniczne i koniec,
tak
kropka.
Jest.
Tak to mniej więcej wygląda. Zespół już trenuje?
Zespół już trenuje, tak. W tym okrojonym troszeczkę składzie, ale już trenuje już bodajże 4 dni, także to już jest... Zaawansowane.
Jeżeli chodzi o karnety, to sprzedaż ruszyła. Widziałem tam też ogłoszenie w mediach społecznościowych, że już jakaś okrągła liczba pękła. Jak to się sprzedaje?
Sprzedaje się bardzo dobrze. Myślę, że pobijemy wynik z zeszłego roku, gdzie mieliśmy ponad 1000 karnetów sprzedanych. Jesteśmy na dobrej ścieżce, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo w tej chwili już ponad 750. Więc to naprawdę idzie w dobrym tempie. Ja przypomnę tylko, że do końca tego miesiąca zakupiony karnet upoważnia do wejścia również na nadchodzący już turniej o Puchar Prezydentki Miasta Słupska w dniach 13-14 września. Natomiast zakupiony karnet już po tej dacie 30 sierpnia takiego przywileju nie będzie miał. Ponadto z dniem 1 września drożeją karnety.
będzie drożej.
Więc należy spieszyć się, tak.
To jaki będzie ten przedział cenowy? Bo słyszałem, że tam nawet 800 zł potrafi kosztować karnet.
Powiem tak, panie redaktorze, z głowy oczywiście nie jestem w stanie wymienić wszystkich cen w wszystkich sektorach.
Widełki podajmy.
Widełki między 400, 500, 700, 800 zł plus VIP-owskie karnety po 2,5 tysiąca złotych nawet, czy 2600 zł, które traktujemy jako cegły dla klubu tak naprawdę i naprawdę jest to dosyć istotna część też budżetu. Natomiast pamiętajmy, że ci, którzy posiadają te karnety, posiadali je w zeszłym sezonie, mają zniżki, mają pierwokup, mieli pierwokup, który już nie obowiązuje, ale zniżka nadal obowiązuje dla posiadaczy karnetu z poprzedniego sezonu, więc de facto po wprowadzeniu kodów różnych i tak dalej, ten karnet może być tańszy niż przed rokiem.
Junior Etu, Jordan Duffy, Chico Carter Junior, Jakub Musiał, Donovan Ivory, Cezary Zabrocki, Ampluta, Szymon Tomczak, Eger Szkele, Michał Nowakowski, Francis Okoro. Kibice tak trochę się zastanawiają, czy nie brakuje jeszcze jednego gracza na pozycję numer 3. Rozumiem, że na razie nie ma takich planów, nie ma takich możliwości?
Ten skład, który pan redaktor przeczytał właśnie, jest zamknięty do czasu, dopóki nie zobaczymy, jak to wszystko funkcjonuje razem, jak rozpoczniemy jakieś gry kontrolne i tak dalej, nie będzie uwag trenera, nie będziemy tutaj na pewno nic zmieniać, próbować wymuszać, zwalniać, zatrudniać kogoś nowego. Próbujemy w takim składzie, jaki właśnie został tutaj podany. Czy brakuje kogoś na pozycji numer 3? No tutaj trzeba gdzieś umieć tak zarządzać tym składem, żeby te wszystkie pozycje załatać, tak to nazwijmy. Będą tutaj gracze bardzo uniwersalni. Mamy naprawdę kilku graczy combo, którzy zagrają 3-2-1, 2-3, 3-4, więc na pewno sobie tutaj ze wszystkim poradzimy.
Czyli to już jest skład zamknięty. Tutaj na razie nie ma żadnych możliwości, żeby coś tam dokładać. Czekacie na co? Na to, jak zagrają w tych turniejach, czy na początek rozgrywek po prostu?
No zobaczymy, jak będzie to funkcjonować. No, nie chcę tutaj złorzeczyć. No, wzorem poprzednich lat oczywiście zdarzało się, że ktoś nie przeszedł badań medycznych, ktoś kompletnie nie funkcjonował w zespole, tak jak w zeszłym roku chociażby Jamal Higgins, który nas totalnie, że tak powiem, rozczarował i zawiódł. No wtedy te konieczne zmiany trzeba dokonać, tak? No, natomiast no, w chwili obecnej jesteśmy optymistami. Charakterologicznie patrząc na tych panów, których już mamy w zespole, no polskiego składu nie trzeba nikomu przedstawiać. Mamy naprawdę trzech walczaków, Tomczak, Nowakowski, Musiał. No to są ludzie, którzy gryzą parkiet i to wszyscy doskonale tutaj wiedzą i oni na pewno serce swoje zostawią w hali Gryfia i dodadzą wielkiej energii temu zespołowi. Natomiast pozostali zawodnicy zagraniczni...
No każdy z nich pewnie coś tam będzie chciał udowodnić, tym bardziej, jeżeli to jest jego pierwszy sezon na przykład w Polsce albo w ogóle w Europie. Jeżeli chodzi o wysokich, bo to w ostatnich latach no był z tym problem, z doborem zawodników, czy to charakterologicznie, czy jeżeli chodzi o możliwości. Ja też wiem, że to jest po prostu drogi zawodnik zawsze. Pozycja numer 5 zawsze jest, oprócz pozycji numer 1, to są po prostu takie newralgiczne miejsca na mapie koszykarskiej zespołu, że to po prostu jest drogie. Ale czy w tym sezonie coś zmieniliście w doborze tych zawodników? No bo czasami jest tak, że ktoś, kto debiutuje, po prostu jego potencjał rośnie wraz z zespołem, a czasami jest tak, że ktoś, kto na papierze wygląda bardzo dobrze, przyjeżdża i po prostu jest cieniem samego siebie.
Zgadza się, tak jak mówię, no papier wszystko przyjmuje i wszystko wygląda w tej chwili bardzo dobrze, natomiast rzeczywistość pokaże nam, co pod tym koszem będzie się działo. Ale tak jak tutaj zostało wspomniane, oczywiście są to zawodnicy, których po prostu jest, można powiedzieć, najmniej, jeśli chodzi o wysokich, no bo generalnie ludzi bardzo wysokich jest mało na świecie, więc koszykarzy również mniej, więc stąd ich cena i dobry center będzie zawsze bardzo dużo kosztował i tutaj musimy liczyć na swoje możliwości i gdzieś jak najbardziej to optymalnie próbować załatać, ale myślę, że ten dobór tegoroczny tak naprawdę nie będziemy mieli problemów pod koszem. Myślę, że wszystko będzie funkcjonowało tak, jak należy. W zeszłym sezonie zakończonym dobrym szóstym miejscem, myślę, że mimo tego, że faktycznie ta pozycja 5 była troszeczkę tak naciągana, no dosyć...
Szymon Tomczak był w zasadzie jedynym zawodnikiem, tak, który nominalnie powinien na piątce grać. No.
Natomiast Quincy Ford doskonale sprawdził się i w playoffie, i w drugiej końcówce, w końcówce sezonu tak naprawdę pokazał, że można
graczem, no taka tak nowoczesna naprawdę... czwórka, taka tak, bardziej z rzutem za trzy, może fizycznie jakby miał z 3 kg więcej masy mięśniowej, byłby oczywiście jeszcze trudniejszy do przestawienia, ale przy okazji mógłby być po prostu wolniejszy. O.
Tak.
Więc tak to wygląda.
Natomiast został doceniony przez naszych rywali z ćwierćfinałów Mistrzostw Polski i z playoffów, PGE Start Lublin, którzy finalnie go zakontraktowali, więc potencjał widzieli.
Zobaczymy, jak go wykorzysta trener Kamiński. Wszystko wskazuje na to, że jednak 16 zespołów zagra w tym sezonie. Stal Ostrów Wielkopolski ma dziś, porozmawiamy w poniedziałek, rozwiązać sprawy zaległości finansowych. Tam jakieś pożegnania się szykują, jeżeli chodzi o management klubu. Wydaje się, że to się może udać, jeżeli chodzi o przystąpienie do rozgrywek, ale to też pewnie jest niełatwa sytuacja, no bo ten budżet, biorąc pod uwagę konieczność spłaty zobowiązań, będzie tym samym niższy. To dobra informacja, że Stal przystąpi do rozgrywek, czy na siłę czasami to nie ma sensu tego ciągnąć, bo po prostu może być potem rozczarowanie kibiców, no bo tutaj możliwość i doboru zawodników, i możliwości finansowe są po prostu dużo mniejsze.
To jest pytanie już do tych, co będą zarządzać tym klubem, jak oni to widzą i czy oni to zepną finansowo. To jest bardzo duża odpowiedzialność, pamiętajmy o tym. Kontraktujemy zawodników, zaciągamy inne zobowiązania związane z funkcjonowaniem klubu, więc ktoś, kto podpisuje się pod tym, musi od początku wiedzieć, że będzie w stanie spełnić te wymogi. Natomiast z punktu widzenia naszego klubu czy ligi, oczywiście dobrze, że jest komplet 16 zespołów, nie będzie jakichś sztucznych pauz między kolejkami, wszystko będzie normalnie funkcjonowało. Z drugiej strony miasto Ostrów Wielkopolski pokazuje również, że jest to faktycznie miejsce dobre dla koszykówki, pełna hala w Ostrowie jest tego tu najlepszym przykładem. Potrzeba nam takich zespołów, potrzeba nam takiej publiczności dla całości, dla całego wizerunku ligi, która powinna się rozwijać i iść w dobrym kierunku, więc tutaj jak najbardziej jestem za i cieszę się, że Ostrów pozostaje na tej mapie. Natomiast tak jak mówię, no nie mi to oceniać, czy te wszystkie wymogi, o których tutaj czytamy, zostaną spełnione i czy te wszystkie długi zostaną uregulowane. Nie chcę się wchodzić w czyjeś buty, tak jak mówię, no
no sytuacja
odpowiedzialność
jest
musi być po stronie zarządzających.
Powiedzmy sobie szczerze, że miasto Ostrów Wielkopolski powiedziało, że przeznaczy pieniądze na ten sezon, natomiast nie na spłatę zobowiązań, bo nie zamierzają za to ponosić odpowiedzialności i trudno się temu dziwić. No to jeszcze turniej o Puchar Prezydenta Słupska. Wszystko dopięte, rozumiem. Jeżeli chodzi o skład, termin.
Tak, oczywiście. 13-14 września, sobota, niedziela. 17.30 w sobotę prezentacja zespołu Energa Czarni Słupsk. To już taka tradycja. I o 18.00 nasz pierwszy mecz. Przed nami o 15.00 mecz drugiej pary, czyli Arka Gdynia i bodajże King Szczecin. My zaczynamy z treflem, mocne uderzenie. No cóż, serdecznie wszystkich zapraszamy. To jest święto koszykówki. Czekaliśmy kilka miesięcy na powrót na parkiety. Mamy nadzieję, że hala wypełni się do ostatniego miejsca i że znów dostaną kibice to, na co najbardziej czekają, czyli zaangażowanie, efektowne akcje, serce na parkiecie i oddadzą nam to w dopingu i poniosą naszych koszykarzy przez cały sezon.
Czy te dwa tygodnie do turnieju to już będzie, to nie jest za mały przedział czasowy na przygotowanie? Bo ja rozumiem, wiem, ten sezon rusza troszeczkę później, no bo mamy jeszcze Eurobasket, ale to zostały dwa tygodnie z kawałeczkiem. No.
Tak, panie doktorze, natomiast no, traktujmy to jako gry kontrolne. Tak? To turniej o Puchar Prezydenta Miasta Słupska to nie jest...
Kibice chcą wygranych, zwłaszcza
oczywiście,
z treflem.
Oczywiście,
chcą
wygranych, tak jak
i z Arką i z Kingiem.
Natomiast ten styl może jeszcze nie być taki, jakbyśmy sobie tego chcieli. No, zespół się rozwija, ewaluuje, jest na różnych etapach przygotowania i będzie też 13 września na innym etapie, niż byśmy chcieli tego ligowo. No ale to jest gra kontrolna, ona jest potrzebna i jak każda inna, to jest też potrzebne niektórym zawodnikom doświadczyć tego dopingu w hali Gryfia, poczuć ten ogień, poczuć tę atmosferę, żeby nie było zaskoczenia przed meczem ligowym.
No właśnie. To teraz jeszcze o Eurobaskecie, który nam za chwilę startuje. Grupa D, Islandia, Francja, Słowenia, Polska, Belgia, Izrael. Ciężka grupa, straszliwie.
Bardzo ciężka grupa. No, rozpoczynamy od hitu, można powiedzieć, tych mistrzów z punktu widzenia Polski, to mecz ze Słowenią, na którym mam...
W czwartek.
Tak, będę okazję miał być...
20.30.
Osobiście, na żywo w hali, więc bardzo się cieszę, że zobaczę dobry polski skład, ale przede wszystkim no, Lukę Doncicia, nie oszukujmy się, no, jedna z największych gwiazd w tej chwili na świecie koszykówki.
Mogę powiedzieć, że na żywo widziałem w Berlinie, jak przegrywali z Polakami lat temu. Już
tak,
3.
Ale nie wchodźmy w szczegóły tego meczu. Pamiętajmy, trzeba spojrzeć na to obiektywnie. Nie odbieramy nic tutaj polskim zawodnikom, absolutnie. Natomiast no, Luka wtedy był połatany, że tak można powiedzieć, z każdej strony i ledwie poruszający się po parkiecie. Dzisiaj Luka odpukać, jeżeli się, że tak nic nie zmieni do tego czasu. Jest w pełni zdrowia, jest, jak widzieliśmy, z nowym wizerunkiem
oszczuplutki.
Uszczuplony, więc...
10-15 kilo, moim zdaniem.
Jest bardzo groźnym zawodnikiem i to na pewno będzie fantastyczne widowisko
tylko
dla
tylko trafił
stron.
Do Lakersu, od razu go odchudzili. A gdzieś indziej pozwalali tam na jakieś piwko po meczu i się
myślę,
tak kończyło.
Że tutaj gra z LeBronem i motywacja do własnego rozwoju musiała być bardzo
ale
mocna. I
mimo młodego wieku wygląda jeszcze młodziej Luka Doncic, muszę powiedzieć. Dobrze, spójrzmy na to, co się będzie działo, jeżeli chodzi o grę reprezentacji Polski. Jak już wspomnieliśmy, Słowenia, Polska w Katowicach najbliższy czwartek o 20:30. Dwa dni później Polska-Izrael również 20:30. Polska-Islandia dzień później zaledwie, a więc bardzo krótki ten okres na odpoczynek. Z Francją zagramy 2 września i z Belgią 4 września. Także w tydzień poznamy całą prawdę o polskiej koszykówce kadrowej,
tak, i
reprezentacyjnej.
I nieobecność Jeremiego Sochana na pewno tutaj jest dużym minusem. Szkoda, że nie udało się, że tak powiem, naszej gwiazdy międzynarodowej utrzymać w szeregach reprezentacji. Tam jakieś
kontuzje,
tak, no, gdzieś takie tam głosy przychodzą. Natomiast gdzie jest prawda, to tego do końca nie wiemy.
Ja nie zakładałbym złej woli ze strony Jeremiego Sochana, ale też z drugiej strony rozumiem jego agenta, no bo zobowiązania wobec NBA są jakie są. Tam kwestie ubezpieczeniowe i kontuzja dla takiego zespołu, dla jakiego gra Sochan, jest no, byłaby dużym ciosem. No.
Tak, natomiast patrząc na ostatnie gry kontrolne, ostatni mecz przed kilku dni, no nie napawa to optymizmem, na pewno.
Z Finlandią?
Tak, wypadliśmy bardzo słabo i wyglądało to
młodzież
momentami.
Młodzież mówi Bęcki.
Tak, wyglądało to momentami słabo, natomiast no tydzień różnicy pomiędzy tym ostatnim meczem a pierwszym naszym ze Słowenią, no, może to będzie wyglądało inaczej, może motywacja będzie lepsza zespołu, jednak gramy u siebie, gramy w Katowicach, w Spodku, który będzie wypełniony do ostatniego miejsca, to na pewno też jest istotne dla chłopaków i cóż, no będą chcieli się pokazać przed całym tak naprawdę światem koszykarskim, że nie są chłopcy ani do bicia i ja mocno w to wierzę, że postawimy się kilku zespołom. Ale tak, grupa jest bardzo trudna i jeżeli miałbym tutaj typować, albo lepiej nie będę podawał wyników, bo
no dobra,
swoich...
wyjdziemy z grupy?
Bardzo trudne zadanie. Myślę, że tak optymistycznie patrząc, gdzieś tam upatruję szansę z Izraelem i z Belgiem, jeżeli możemy tak powiedzieć.
To może być za mało.
A to może być za mało. Patrzmy na Francję.
Islandia.
Brak z kolei Wembanyamy, nic nie zmienia. Francja to bardzo mocny zespół. No tutaj jest naprawdę ciężko.
Dwie równorzędne piątki każdy z tych zespołów może wystawić. Także... i może nie do końca wszyscy znają te nazwiska, ale naprawdę tam jest bogato.
Więc super widowisko nas czeka, nie jedno, trzeba się cieszyć. To jest bardzo ważna rzecz, że taka impreza tego formatu odbyła się w Polsce.
Między innymi w Polsce.
Tak, między innymi w Polsce oczywiście, bo to jest kilka krajów, natomiast no, wszystkie mecze nasze i reprezentacji.
A ja powiem inaczej, wygrajmy z tą Słowenią, a potem się zobaczy.
No to bardzo optymistyczne, natomiast tak.
Dlaczego by nie? Raz ich żeśmy już pokonali i to w ćwierćfinale, także naprawdę to było coś.
Jak korzystając może z okazji, jeszcze tylko dodam, że wrócimy do tego sponsora tytularnego, Energa. Dodam tylko jeszcze, że nasze Stowarzyszenie Młodzieżowe STK Czarni również zostało objęte sponsoringiem tytularnym, więc wszystkie nasze młodzieżowe zespoły będą nazywały się Energa Czarni Słupsk. Tutaj jednak jest zgoda na drugi człon, więc będą różne...
Tam są lokalni sponsorzy, tak, którym też trzeba podziękować, bo po prostu zostawiają swoje pieniądze, środki
więc,
na promocję i na szkolenie młodzieży.
Istotne, że tak powiem, kwestia naszego budżetu młodzieżowego i dodam tylko jeszcze, bo ostatnio taka dziwna narracja się pojawia, finansowanie młodzieżowego klubu odbywa się na środkach miejskich, na sponsorze tytularnym tej chwili oczywiście, na kilkunastu podmiotach również tutaj lokalnych firm, na składkach od rodziców, które są naprawdę niskie w skali kraju. Dziwo, dostaliśmy nawet pismo ostatnio od rodziców z prośbą o podniesienie tych składek, żeby jeszcze bardziej rozwijać zespoły młodzieżowe. I dodam tylko, że to już jest tyle lat, zajmuję się tym, nie wiem, bodajże 10, jeśli chodzi o młodzież i zarząd nie pobiera wynagrodzenia, pracuje tak jak ja osobiście przy młodzieży STK Czarni tyle lat, charytatywnie, można tak powiedzieć, tak? Czyli non-profit społecznie. Więc życzyłbym, aby wielu entuzjastów było takich jak ja. Myślę, że sport młodzieżowy byłby na wyższym poziomie.
Entuzjastów zawsze potrzeba, społeczników też, ale pieniądze są też bardzo, bardzo potrzebne. Michał Jankowski, prezes Energa Czarnych Słupsk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Sport w Słupsku i nie tylko.